Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
A teraz rozmawiać będziemy o rzeźbach Zdzisława Beksińskiego w ogrodach Zamku Królewskiego na Wawelu. Nie wierzę, że to mówię, ale tak będzie. Szkoda, że Państwo nie widzą miny Małgorzaty Gołębiewskiej, współkuratorki tej ekspozycji. Witam Cię, dzień dobry.
Dzień dobry Justyno i Państwu dzień dobry.
Bo historia jest... Historia jest, jak to bywa z tymi wspaniałymi historiami w dziejach historii sztuki, albowiem Zdzisław Beksiński, chyba jeden z najpopularniejszych dzisiaj polskich malarzy, przez pewien czas planował, że zostanie rzeźbiarzem.
Tak, tak się składa, że rzeczywiście na przełomie lat 50. i 60. to właśnie rzeźba zajmowała dużą część aktywności artysty i tak naprawdę poprzedzała ten mocny już i znany wszystkim okres malarstwa fantastycznego. Epizod malarski był rzeczywiście krótki, intensywny, ale z naszego punktu widzenia bardzo ważny.
Bo tak jak epizod malarski, epizod rzeźbiarski.
Epizod
prawda?
Rzeźbiarski,
właśnie,
tak,
no,
był
jednak
ważny.
Jednak jest tym malarzem popularnym i wcale się nie dziwię takim lapsusom.
Tak, te proporcje na pewno, jeżeli chodzi o czas, który poświęcił na przykład fotografii czy rzeźbie, to były rzeczywiście zamknięte okresy. Beksiński porzucił w pewnym momencie zarówno konceptualną fotografię, jak i w ogóle sztukę abstrakcyjną i przede wszystkim rzeźbę na rzecz medium, w którym rzeczywiście czuł się najlepiej i gdzie te emocje i ten swój wewnętrzny, emocjonalny zapis mógł zrealizować najpełniej. Natomiast dla nas właśnie to, co nas uderzyło podczas zwiedzania stałej galerii Zdzisława Beksińskiego w Muzeum Historycznym w Sanoku, to były właśnie rzeźby, które może nie wysuwają się na pierwszy plan, choć jest tam również rzeźba monumentalna Hamleta w kolekcji Muzeum w Sanoku, pochodząca z 1963 roku, ale właśnie cykl głów, twarzy, czaszek, to były rzeczy, gipsowe modele rzeźb, które przykuły naszą uwagę. No i tak właściwie rozpoczął się proces myślenia mojego i mojego męża Marcina o potencjalnej wystawie, o powołaniu do życia bardziej trwałych form, współczesnych odlewów gipsowych głów w brązie. No i obecnie właśnie od 27 kwietnia na Wzgórzu Wawelskim w ogrodach będziemy mogli te rzeźby, te kilkanaście prac artysty oglądać i tak naprawdę poznać jakiś trochę zagadkowy i trochę nieznany okres działalności twórczej Beksińskiego. I też być może pojawią się nowe wątki, jakieś małe nowe interpretacje, reinterpretacje. W każdym razie to wszystko, co dla nas, jako kuratorów, historyków sztuki i też często odbiorców jest istotne.
No jest to pasjonujące jednak. Niemniej jednak dla większości, mówię o takim popularnym odbiorze, jest to zupełnie nowe. Czy w jaki sposób ten wątek rzeźbiarski w jego twórczości przez niego był komentowany? Czy został, by tak rzec, wypunktowany przez krytyków sztuki, zauważony? Na ile? Bo mówimy o tej popularnej recepcji jego twórczości. To nie jest najważniejszy temat. Niemniej był i myślę, że mógłby się rozwinąć również.
Tak, przez cały czas pracy nad wystawą, to nie był krótki okres. Tak naprawdę rozmowy z Muzeum Historycznym w Sanoku, które jest spadkobiercą autorskich praw majątkowych po artyście, trwały blisko 2 lata. Proces odlewania rzeźb, ich skanowania, wykonywania modeli 3D, później cały proces właśnie już właśnie odlewniczy, czy też patynowania i takiej pewnego rodzaju kolaudacji, w której pomógł nam były dyrektor Muzeum w Sanoku i przyjaciel Beksińskiego Wiesław Banach. Kolejne 2 lata życia, więc w tym myśleniu naszym obeksińskim to było myślenie rzeczywiście długofalowe i natknęliśmy się na dla nas dojmujący brak literatury dotyczącej rzeźby, opracowań, jakichś choćby esejów albo rzeczywiście tekstów krytycznych poświęconych akurat temu medium. I rzeczywiście zbieraliśmy strzępy informacji, jakieś pojedyncze wypowiedzi Beksińskiego dotyczące tego, dlaczego rzeźbę porzucił, kiedy ją tworzył, jak to te warunki finansowe, warunki przestrzenne, przeprowadzka do Warszawy wpłynęły na pewne jego decyzje. Jeżeli chodzi o głowy, to powiedzmy, jest to rzeźba kameralna. Natomiast Hamlet, Macbeth, które będą prezentowane na Wawelu, Macbeth zakupiony za życie artysty do kolekcji BWA w Rzeszowie i tam też się znajdujący, ten z lat 60., to już jest rzeźba monumentalna. I tak naprawdę praca nad tego typu obiektami Beksińskiego bardzo dużo kosztowała. On mówił o popalonych palcach, o po prostu zatkanych błonach śluzowych nosa, przy trawieniu różnymi kwasami powierzchni blach, przy modelowaniu, przy spajaniu cyną. Także rzeczywiście nazywał to wręcz brudną robotą. Mhm. Więc lata 60. to nie był okres jeszcze prosperity Beksińskiego. Tak naprawdę dopiero później, dzięki swoim obrazom, mógł sobie pozwolić na powiedzmy życie w zgodzie ze swoimi ideałami. Natomiast to był mały, kilkuletni Tomasz Beksiński. To była odpowiedzialność za rodzinę. To była praca na pół etatu w zakładach w Sanoku Autosan, prawda, produkujących autobusy.
Projektował autobusy.
Tak, tak. Graficzną działalnością się zajmował i tak dalej. Więc troszeczkę to, ta sztuka to był taki part-side job, że po prostu mógł się jej poświęcić, ale na określonych warunkach. Więc tutaj myślę, że też zgrzebność pewna, właśnie pozostawianie tych rzeźb jako rzeźb gipsowych. Oczywiście już te w latach 60. były patynowane przez niego, być może jakimiś temperami, lakierami przemysłowymi. One miały już tą doskonałą formę. To nie były pozostawione sobie szkice rzeźbiarskie. Nie z takimi spotykamy się w Sanoku. Niemniej jednak dzięki tym odlewom w brązie uzyskaliśmy pewną taką wytrzymałość, trwałość i ponadczasowość tej sztuki, na którą ona wydaje nam się zasługuje. Także w tym momencie rzeźby Beksińskiego, no te niedostępne przecież, to znaczy dostępne dla publiczności, ale niedostępne dla kolekcjonerów w Muzeum w Sanoku, mogą też stać się obiektami kolekcjonerskimi.
Tak, czyli można powiedzieć, że artysta zarzucił ten temat, bo proza życia była taka, a nie inna, jednak właśnie cytowałaś Beksińskiego i to narzekanie na brudną robotę. Ja słysząc te słowa przypomniałam sobie ręce Bronisława Chromego. Nie wiem, czy kiedykolwiek podał ci dłoń. Byłam kiedyś u niego w tej małej hucie, którą miał w ogrodzie na Woli Justowskiej. No to była ręka bardzo ciężko fizycznie pracującego człowieka.
Tak, rzeźbiarze to są rzeczywiście jak gdyby zupełnie odrębna grupa artystów. Tak. To są ludzie, którzy potrafią przeprowadzić pewne procesy od początku do końca.
Doskonale. Straszliwe, alchemiczne procesy.
Tak,
prawda?
Beksińskiemu nie było to dane. On nie miał kontaktu z odlewnikami. To jak gdyby całe te procesy odlewnicze, bo artyści nie robią tego sami, tylko tak naprawdę robią to technicy, często pod ich nadzorem, to rzeczywiście bardzo wiele nakładają się skomplikowanych procesów od modelu rzeczywiście do ostatecznego odlewu, to jest bardzo długi proces. Dlatego Beksiński radził sobie sam i jak gdyby pozostawał cały czas w tej sferze, nad którą on miał pełną kontrolę. Więc monumentalne rzeźby to rzeczywiście blacha, druty, konstrukcje właśnie sprętów, które właśnie zacieśniał, tworzył formy, zagęszczał siatkami z drutu i później dopiero nakładał blachę, spawał, pewnie repusował, wyginał, naciągał, wyciągał te rzeźby, bo wiele z nich jest takich przeskalowanych. To są aluzje do figury ludzkiej, ale jednak są to rzeźby abstrakcyjne. No myślę, że wielu z Państwa zaskoczy właśnie skala tych rzeźb. Być może część publiczności była chociażby w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Beksiński właśnie z powodów lokalowych, tego, że przeprowadzał się z domu w Sanoku, gdzie miał do dyspozycji ogród, gdzie te rzeźby mogły sobie swobodnie egzystować, do mieszkania w bloku, nawet jeśli dwóch połączonych mieszkań, to jednak pewnej ograniczonej przestrzeni przestrzeni, musiał się właściwie tych monumentalnych rzeźb, mówiąc kolokwialnie, pozbyć. Sanok nie był w stanie ich przyjąć z powodów magazynowych, czego pewnie po dziś dzień żałuje. I rzeczywiście Beksiński podarował, przekazał w darze Muzeum Narodowemu we Wrocławiu bodaj 8 rzeźb, z których kilka jest w pawilonie 4 kopuł eksponowanych. I rzeczywiście to jest naprawdę fascynująca praca, patrzenie dla historyka sztuki czy dla badacza, jak gdyby kiedy kolejni odsłaniają się właśnie te etapy pracy, tym jak bardzo musiał Beksiński myśleć, kombinować, nie tylko po prostu merytorycznie, nie tylko artystycznie, ale też jak to zrobić, jak to wykonać, skąd pozyskać materiały. W tej dobie niedoborów wszelakich jego korespondencja z artystami polega głównie na zagadnieniach technicznych, jak zrobić betonowy cokół, gdzie pozyskać jakieś kotwy do głów. Także to są rzeczywiście, Beksiński jako człowiek i skromny, i pragmatyczny jest w tym wszystkim szalenie konsekwentny i rzeczywiście ma tą pasję solidnej roboty, o której mówi tak wielu krytyków. Przecież tą twórczość i komentował Nyczek i jego przyjaciel Waniek. Właśnie to oni napotykali.
Janusz Bogucki też.
Janusz Bogucki, który zaangażował się w kuratorowanie wystaw Beksińskiego. Tych wystaw, o których jak wspominałaś, rzeczywiście było głośno i które były sukcesem, niewątpliwym sukcesem artysty. Czyli choćby właśnie wystawa w Starej Pomarańczarni w Galerii Artysty i Widza, kuratorowana przez Janusza Boguckiego, wystawa w 1964 roku. Tej wystawie towarzyszył katalog, zaledwie 18-stronnicowy.
Rzeźby tam były?
I jedna z rzeźb była reprodukowana. Głowa, której w brązowy odlew znajdzie się teraz na wystawie wawelskiej. Natomiast o proporcjach, w jakich pokazał malarstwo, rysunek i rzeźbę, dowiadujemy się z noty katalogowej z tyłu. Niestety nie mamy reprodukcji, ale mamy tam rzeczywiście spis rzeźb i obiektów przestrzennych i reliefów. I było ich rzeczywiście kilkadziesiąt. Na pewno pomiędzy 20 a 30 rzeźb było pokazanych w kontekście też na przykład 30 prac malarskich. Więc powiedzmy gdzieś w równych proporcjach kuratorzy wówczas traktowali rzeźbę. Natomiast nagle w styczniu 66 roku Beksiński pisze właśnie, że daje sobie pół roku na pełne wejście po prostu w malarstwo. Zakupuje materiały i nie robi nic innego. Nie rysuje i nie rzeźbi. A jak wiemy, rysunek również szalenie ważną był częścią twórczości. I też zauważyliśmy, że wiele rysunków właśnie pochodzących z tego okresu również gdzieś w temacie ma oczywiście zdestruowaną, ale jednak motyw ludzkiej głowy, ludzkiej czaszki. Także na takich szarych papierach pakowych 100 na 70 węglem, pastelem, cienkopisem, powstają właśnie takie rysunki, które być może właśnie były punktem wyjścia dla tych realizacji przestrzennych, trójwymiarowych, rzeźbiarskich.
Wracamy do rzeźby Zdzisława Beksińskiego. Rzeźby na Wawelu już są, to możemy zdradzić. Za chwilę opowiemy Państwu, ile ich jest, jak dokładnie wyglądają, no i od kiedy będzie można je oglądać w ogrodach Zamku Królewskiego na Wawelu.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Rzeźby Zdzisława Beksińskiego na Wawelu, w ogrodach Zamku Królewskiego na Wawelu, w studiu współkuratorka wraz z Marcinem Małgorzata Gołębiewska, z Marcinem Gołębiewskim. Rzeźby, jak powiedziałyśmy, już tam siedzą w ziemi. To są współczesne odlewy projektów z lat 50., 60. Dokładnie też nie wiemy, jak się domyślam, kiedy zostały te rzeźby zaprojektowane. Jak one czują się w plenerze? Bo to będzie taka premiera tego spotkania publiczności z rzeźbą Zdzisława Beksińskiego. On dotąd był kontemplowany raczej w przestrzeniach galeryjnych, prawda? Więc to będzie naprawdę nowe.
Z pewnością rzeźby oddziaływałyby inaczej w przestrzeni galeryjnej, takiej transparentnej, wyczyszczonej. Natomiast po rozmowach właśnie z dyrektorem Andrzejem Betlejem, kiedy dostaliśmy zielone światło ze strony Wawelu, dyrekcji i byliśmy po prostu bardzo szczęśliwi, że będziemy to realizować, wpisaliśmy wpisaliśmy się w program Wawelu już cyklicznych pokazów rzeźby właśnie w ogrodach. Ogrody wcześniej były otwarte dla publiczności, natomiast nie było tej wartości dodanej w postaci wystaw czy wernisaży. Można było po prostu się tam zrelaksować i jak gdyby pobyć wśród natury, wśród roślinności.
No ale rzeźba w plenerze to jest wspaniały pomysł.
Oczywiście, mamy właśnie te konotacje z Henry Moorem, którym też przecież Beksiński bardzo mocno się inspirował i jest to ciągłe dealowanie, ciągła gra pomiędzy rzeźbą, formą rzeźbiarską, a otoczeniem, prawda? Rzeźby rzeczywiście istnieją w jakimś tam otoczeniu i są, jest możliwa ta dookólna obserwacja z każdej strony. Więc rzeźby czują się tam wspaniale.
No Bronisław Chromy wyglądał rewelacyjnie tam.
I my rzeczywiście wpisujemy się w tą tradycję, że bardzo naturalnie jakoś weszliśmy w tą przestrzeń. Pomógł nam tym oczywiście cały zespół wawelski. Koordynowała to Kama Guzik, która nas zapoznała z panią Katarzyną Żółciak, która ogrodami się opiekuje i wpuściły nas tam. Więc obecnie te czaszki na postumentach są w otoczeniu oleandrów i ten ogród też będzie się zmieniał, prawda? Tak naprawdę inaczej wygląda za dnia, inaczej nocą czy pod wieczór ta percepcja się zmienia. A poza tym no jednak mimo wszystko są te pory roku. Teraz nie wiem, jednak związane z przemijaniem, z tą trochę bezsilnością i takim kresem ludzkiego życia, rzeźby, przynajmniej jeżeli chodzi o tą warstwę interpretacyjną, czy tą warstwę przekazu Beksińskiego, są zestawione tak naprawdę z kwitnącymi żonkilami i hiacyntami. Później się to zmieni, później będą róże, lawenda i tak naprawdę to cały czas będzie sytuacja dynamiczna. Natomiast właśnie takim szpalerem postumentów z głowami wpisaliśmy się w ten projekt, jak gdyby aranżacji ogrodów. Podobnie reliefy. Natomiast myślę, że największym spektakularnym efektem będzie jednak posadowienie na początku właśnie zwiedzania tej wystawy rzeźby Macbeth, takiej klęczącej postaci ludzkiej, oczywiście właśnie z tymi literackimi wszystkimi linkami, które Beksiński miał świetnie opanowane, bo był dużej klasy erudytą literackim i muzycznym. Dużo czytał, sam też pisał. I też druga, już bliżej Kurzej Stopki, w podcieniach wyeksponowana rzeźba Hamlet. Znana z fotografii, są nawet właśnie archiwa, które pokazują te sytuacje rzeźbiarskie w domu Beksińskich, domu, w pokojach, we wnętrzach, które spełniały bardzo wiele funkcji. Były i sypialnią, i pokojem, salonem, i pracownią fotograficzną.
I
galerią z konieczności. I tam na przykład właśnie Hamlet jest w otoczeniu Beksińskiego, Zofii Beksińskiej i na tym tronie, bo to właściwie jest taka forma siedzącej postaci. Siedzi wtedy kilkuletni Tomek. Też muszę wspomnieć o tym, że tak jak wspominałaś, że Beksiński był pionierem. Tak, na pewno też ta wystawa jest w pewien sposób pionierska, bo to zderzenie Wawelu i Beksińskiego, współczesnego jednak artysty o takiej intensywności też właśnie przeżywania, jeżeli chodzi o te emocje, które pokazuje w sztuce, to nie jest połączenie oczywiste, więc cieszymy się z tej lokalizacji i z pierwszego w sumie wydawnictwa dedykowanego rzeźbie, gdzie pomieściliśmy bardzo dużo archiwów, które udostępniło nam Muzeum Historyczne w Sanoku. Dzięki pomocy Wiesława Banacha, właśnie Jarosława Serafina, obecnego dyrektora, czy pani kustosz Doroty Szomko-Osenkowskiej, która też napisała tekst do katalogu dedykowanego właśnie rzeźbom, to wydawnictwo jest na pewno bogatsze i dzięki tym archiwom, zdjęciom z epoki, które zamieściliśmy w katalogu. Więc wtedy naprawdę mamy okazję przekonać się, jak dobrze czuł się Zdzisław Beksiński w otoczeniu rzeźb, właśnie masek, czaszek, jak jednak to wszystko właśnie wspólnie egzystowało, te sytuacje rodzinne, ten właśnie Tomek przemieszczający się po tajemnicy w niczym ogrodzie sanockiego domu. No niestety tego wszystkiego już nie ma, więc ten kontekst został utracony i rzeczywiście ta cezura zadziałała zarówno w związku z przeprowadzką, jak i z właśnie końcem tego sanockiego życia. Od jednak kilku pokoleń Beksińscy w Sanoku stanowili elitę.
Można powiedzieć, że inaczej, czy wiemy coś o tym, żeby rzeźby również w ogrodzie tym sanockim były jakoś no nie tyle pokazywane, ile zajmowały miejsce.
Bo tak, na pewno tam były eksponowane.
potrzebował tego.
To były jednak wielkopostaciowe rzeźby, myślę około dwumetrowe, czasem nieco mniejsze. I tak naprawdę to właśnie znajdowały się w ogrodzie, więc był to trochę tajemniczy ogród rzeźby Zdzisława Beksińskiego. I są zdjęcia, gdzie Tomek właśnie pomiędzy jeszcze nieukończonymi rzeźbami, jedna z nich trafiła właśnie do Wrocławia, się przemieszcza i jest właśnie fotografowany na tle tych prac ojca, które konstrukcyjnie tak naprawdę dopiero powstają gdzieś właśnie na żeliwnych prętach, dopiero pojawiają się pewne elementy, których skończone efekty możemy już później oglądać właśnie w kolekcjach muzealnych. Wiem, że jedna z rzeźb akurat metalowych głów, takich masek, znajdowała się u przyjaciela Beksińskiego, u Lewczyńskiego, z którym prowadził właśnie korespondencję na tematy między innymi rzeźbiarskie. Także myślę, że za jego życia, za życia Beksińskiego te rzeźby nie trafiły do zbyt wielu prywatnych kolekcji, że zainteresowanie jednak rzeźbą nie było tak duże i obecnie zawsze stanowi ono jakiś tam procent całego zainteresowania kolekcjonerów sztuką.
A szkoda.
Więc niestety one wtedy, w momencie kiedy powstawały, nie odwdzięczyły się Beksińskiemu w taki sposób, jak później jednak jego malarstwo, czyli do tego sukcesu, do tego oczywiście prestiżowo, tak jak wspominałam o wystawie w Starej Pomarańczarni, tak, zostały dostrzeżone. Natomiast rzeczywiście nie dałoby się z tego żyć, a wiemy, że Beksiński jednak był człowiekiem, który bardzo racjonalnie podchodził zarówno do twórczości, jak i do tego ważnego aspektu życia rodzinnego.
A powiedz jeszcze, jaka rodzi się, powstaje relacja między tą rzeźbą współczesną i taką, to jest odważna przecież forma wtedy, awangardowa, a bryłą, istnieniem, znaczeniami Zamku Królewskiego na Wawelu. To jest nieoczywiste zestawienie, przecież o tym już mówiłaś.
Tak, i ono oczywiście rodzi wiele pytań i jeżeli by to analizować od tej strony właśnie odwiedzających, to być może będzie to jakiś taki mały dysonans poznawczy albo zaskoczenie.
Wyzwanie.
Wyzwanie, na pewno wyzwanie. Przygotowaliśmy teksty wprowadzające do tej wystawy. Oprócz katalogu, który rzeczywiście przybliża tą tematykę, bo z Marcinem opisaliśmy ten proces powstawania rzeźb, po co i dlaczego i tych korelacji pomiędzy właśnie gipsowymi prototypami, rzeźbami Beksińskiego a odlewami w brązie, jak i właśnie drugi tekst kuratorki z Sanoka. Więc mamy nadzieję, że to po prostu rzeczywiście będzie taka troszkę praca u podstaw, trochę edukacja, ale ona to przybliżą to archiwa. Więc tutaj jak gdyby myślimy, że to będzie taka właśnie miła koegzystencja i Beksiński utopiony w naturze się sprawdzi, ale rzeczywiście sam Wawel na pewno mógł mieć pewne obawy co do przekazu związanego z tym, co się kojarzy jak gdyby z aurą Beksińskiego, prawda? Właśnie ten czasem ból, cierpienie, niemoc. Jest to taka sama skala jak gdyby stanów emocjonalnych artystów, jak i w przypadku wielu innych emocji, które może przekazywać sztuka. Natomiast mamy nadzieję, że to właśnie będzie też troszkę bardziej przestrzeń refleksji, przestrzeń kontemplacji, że to będzie jak gdyby taka sytuacja równowagi, cudownego balansu. Wzgórze Wawelskie to nie jest miejsce nieznane Beksińskiemu. Kiedy badaliśmy związki z Krakowem, bo to choćby przewodnicy po Krakowie, których oprowadzałam po tej wystawie, żeby oni z kolei mogli dalej przekazywać tą wiedzę, pytali mnie, ale dlaczego Beksiński na Wawelu, dlaczego Beksiński w Krakowie? Beksiński tutaj studiował, choć dostał się na ASP, na Akademię Sztuk Pięknych, to jednak za namową ojca wybrał studia, które miały mu zapewnić byt. Czyli tak naprawdę studiował architekturę, inżynierię i komunikację na Akademii Górniczo-Hutniczej, czyli spędził tutaj dość dużo czasu. W tym czasie poznał też swoją żonę Zofię i w tym czasie dużo fotografował. I Muzeum w Sanoku właśnie na swoim profilu facebookowym udostępniło niedawno zdjęcia Beksińskiego na Wawelu, właśnie w krużgankach wawelskich. Więc było to miejsce, które odwiedzał, gdzie spacerowali, być może razem z Zofią, które rzeczywiście fotografował, więc i architektonicznie inspirowało go, a wtedy jeszcze oczywiście tych ogrodów jako dostępnych w tym kształcie renesansowym nie było, więc tak naprawdę wykorzystujemy pewne przestrzenie, pojawiające się możliwości i lokujemy tam sztukę Zdzisława Beksińskiego. Właśnie przy udziale Muzeum Historycznego w Sanoku, któremu na promocji artysty, być może nie tych zupełnie oczywistych tylko wątków, bo wystaw Beksińskiego malarskich ostatnio było bardzo, bardzo wiele, ale tych mniej, że tak powiem, ogranych, w tym nas na pewno wspiera.
Tak, no jest to zupełnie nowe linkowanie, ale wydaje się, że ścieżka, czy droga wręcz jest bardzo ciekawa i też należna Beksińskiemu, bo ta rzeźba na pewno była dla niego bardzo ważna. Pomyślałam, kiedy mówiłaś o formach tych rzeźb, o głowach, no takich jednak ekspresyjnych, wyrazistych, no to głowy również stanowią jedną z najciekawszych rzeźb na samym zamku. Przecież głowy wawelskie są jednym z symboli tego miejsca, więc i tutaj korespondencja, choćby przez motyw.
Wspaniale, wspaniale. Oczywiście i mam nadzieję, że właśnie takich korespondencji też znajdziemy więcej. Już teraz, kiedy zamieszczane są kolejne odsłony, ujawniane są właśnie informacje o wystawie, rzeczywiście ruch w komentarzach jest bardzo duży.
Jest wiele zainteresowanie,
osób, tak, jest zainteresowanie. Rzeczywiście wiele osób się wypowiada. To oczywiście jest jak gdyby cała strategia promocyjna ekipy, zarówno właśnie działu promocji, jak i edukacji, jak i interpretacji sztuki ekipy wawelskiej, ale rzeczywiście wiele osób na przykład tam, gdzie my widzimy czaszkę, widzi, nie wiem, fragmenty kości udowej, więc tak czy siak można po prostu rzeczywiście dopatrzyć się tam różnych innych anatomicznych powiązań, a myślę, że właśnie nie tylko anatomicznych, być może znajdziemy też większe źródła inspiracji, być może nasza wiedza również dzięki tej wystawie się poszerzy, bo my tak naprawdę tą wystawą zadajemy więcej pytań, czy gdyby miał lepsze warunki materialne, lepsze warunki pracownie, to czy by rzeczywiście dalej zajmował się rzeźbą, czy gdyby trafiały właśnie jakieś zamówienia, kolekcjonerskie sytuacje się pojawiały, czy też może, no on się nie zajmował rzeźbą sakralną, czy pomnikową, prawda, to już jak gdyby trochę inne narzędzia. On rzeczywiście bardzo autonomicznie
on
podchodził.
On robił sztukę.
On robił sztukę i podchodził do tego szalenie autonomicznie, więc co by było gdyby, oczywiście zadawaliśmy tyle pytań i te pytania też chcielibyśmy pewnie skonfrontować z publicznością, więc myślę, że bardzo wiele komentarzy, może ciekawych zaskoczeń pojawi się w trakcie trwania tej wystawy, która trwa długo w ogrodach, właściwie cały sezon otwarcia ogrodów w tym momencie anektuje Beksiński, bo trwa do początku października.
A otwarcie już w przyszłym tygodniu, 26?
26 wernisaż, a 27 już rzeczywiście ogrody do dyspozycji publiczności.
Ogrody,
zapraszamy serdecznie.
Tak, z rzeźbami Zdzisława Beksińskiego. Przypomnę tylko, że wcześniej oglądaliśmy tam rzeźby Józefa Wilkonia i Bronisława Chromego, czyli kontekst jest, współczesna rzeźba świetnie czuje się w otoczeniu historycznych budowli. To jest patent sprawdzony przecież nie tylko w Krakowie. No i może być to dla wielu wspaniała niespodzianka, że ten niezwykle popularny i no, bijący rekordy aukcyjny artysta również tak pasjonujące formy rzeźbiarskie tworzył. Bardziej kojarzą mi się, przyznaję się, z jego fotografią niż z tym późniejszym malarstwem, ale to jest właśnie to otwarcie i to są te pytania i skojarzenia, na które każdy z nas będzie mógł sobie pozwolić.
Tak, to są na pewno trafne spostrzeżenia, fotografia, portrety, między innymi portrety żony, które też przetworzone, wydarte, w jakiś sposób zdestruowane. Na pewno również ta wrażliwość i ta przestrzenna wrażliwość gdzieś w tych rzeźbach również znajduje swoje uzasadnienie. Także absolutnie się zgadzam.
Spotykamy się na Wawelu, tym razem w ogrodach. Małgorzata Gołębiewska w imieniu swoim i Marcina Gołębiewskiego, kuratorów tej wystawy, była dziś moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.